No i drodzy Państwo, patrzymy na to oczywiście, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No i chyba dosyć duże zaskoczenie, albo może i nie, w związku z tym, co powiedziały władze Hiszpanii. Mówię oczywiście o tym, co powiedział premier. Zareagował na groźby Donalda Trumpa dotyczące zerwania relacji handlowych z Hiszpanią, a to wszystko Pedro Sanchez po jego wypowiedzi, która wyraźnie naznacza to, że Hiszpania nie udzieli pomocy armii Stanów Zjednoczonych w jej ofensywie przeciwko Iranowi. Jakie są tego przyczyny? Jakie będą konsekwencje? O to zapytamy naszego gościa. Jest z nami pan Bartosz Kaczorowski, Katedra Historii Powszechnej, Uniwersytet Łódzki. Zajmuje się historią Półwyspu Iberyjskiego oraz dyplomacją. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No więc na początek, dlaczego Pedro Sanchez i jego administracja zdecydowała się na taki ruch odmowy pomocy armii Stanów Zjednoczonych w tej ofensywie przeciwko Iranowi? Czy to tylko prawo międzynarodowe, czy jednak bardziej też niechęć do obecnego prezydenta Stanów, czyli Donalda Trumpa?
To jest właściwie sprawa dosyć, powiedziałbym, skomplikowana, na którą należałoby spojrzeć w troszeczkę szerszym kontekście i mamy tutaj tak naprawdę wiele płaszczyzn tego sporu. No, zacznijmy może od takiej kwestii wewnątrz hiszpańskiej. Jest bowiem oczywiste, że dla Pedro Sancheza, dla premiera rządu lewicowego, mniejszościowego, kwestia antyamerykanizmu jest opłacalna wyborczo. To znaczy, hiszpańska opinia publiczna, ta z lewej strony, jest rzeczywiście nastawiona bardzo antyamerykańsko. To jest, można powiedzieć, tradycyjna postawa hiszpańskiej lewicy od dłuższego czasu. Natomiast sojusznikiem, koalicjantem Pedro Sancheza jest ugrupowanie Sumar, no, składające się też z różnych ugrupowań o charakterze lewicowym i to już jest bardziej radykalna lewica, powiedzielibyśmy komunizująca i rzeczywiście to ugrupowanie jest bardzo, bardzo antyamerykańskie, bardzo wręcz prowenezuelskie, proirańskie, nawet prorosyjskie, więc prokubańskie, więc pod tym względem koalicja naciska Pedro Sancheza na więcej odwagi w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z czym, ponieważ jest to rząd mniejszościowy, a mamy wybory w przyszłym roku, więc wydaje się, że w tym aspekcie wewnętrznym, grając tą kartą antyamerykańską, Pedro Sanchez może nieco zyskać. No przynajmniej takie są jego kalkulacje. Oczywiście, jeżeli sprawa się właściwie wymknie spod kontroli, może wyglądać to już zupełnie inaczej. Więc to jest ten jeden z elementów o charakterze wewnątrzhiszpańskim. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze kwestie związane z polityką zagraniczną Hiszpanii w ostatnich latach i tutaj wydaje się, że ten element nieudzielenia pomocy, nieudostępnienia baz, a właściwie tak naprawdę wycofania swojej zgody z korzystania z baz w Rocie i w Morón de la Frontera, to już jest element, który się bardzo ściśle wpisuje w politykę zagraniczną, jaką Hiszpania prowadziła w ostatnich latach i to na różnych kierunkach i to jest polityka sprzeczna ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno w przypadku Izraela, jak i w przypadku Iranu, w przypadku Wenezueli i w przypadku Kuby. Więc pod tym względem no, to jest rzeczywiście coś bardziej poważne.
To jeszcze spójrzmy na samą postać Pedro Sancheza. Opowiedzmy nieco trochę, bo premierem Hiszpanii jest on już dosyć długo, bo od roku 2018, a od roku 2022 jest przewodniczącym Międzynarodówki Socjalistycznej. No i właśnie, jak ta międzynarodówka odnosi się do konfliktu na Bliskim Wschodzie, do konfliktu w Iranie i jak Pedro Sanchez tłumaczy i obywatelom, i opinii międzynarodowej ten konflikt?
No cóż, tak jak powiedziałem, rzeczywiście jest to rząd o charakterze bardzo lewicowym, w związku z czym jest to do jakiegoś stopnia naturalne, że ten antyamerykanizm będzie tutaj silny i faktycznie z różnego typu zaskakujący sojusznicy Hiszpanii w ostatnich latach także się znaleźli, no to były właśnie państwa, z którymi Stany Zjednoczone obecnie są na kursie kolizyjnym. No tutaj możemy podać chociażby takie elementy jak Wenezuela, to znaczy ostatnie wydarzenia, ostatnia interwencja amerykańska w Wenezueli również spotkała się z hiszpańską reakcją, z reakcją rządu Pedro Sancheza, więc to był zdecydowany sprzeciw i tutaj także Pedro Sanchez wydał wspólne oświadczenie razem z prezydentami z państw Ameryki Łacińskiej, które obecnie prowadzą najbardziej antyamerykańską politykę, czyli Meksyk, Kolumbia, Brazylia. Także zaoferował swoją mediację. Ona została odrzucona przez opozycję wenezuelską, czyli przez Marię Machado, laureatkę Nagrody Nobla, która uznała, że jest to oferta zbyt korzystna dla chawizmu. Co więcej, w ostatnich latach także mieliśmy do czynienia z wyraźnym poparciem rządu Maduro przez Madryt. Może nie rzeczywiście jakoś demonstracyjnym w tym aspekcie werbalnym, ale rzeczywiście wielokrotnie Madryt tutaj wyciągał pomocą dłoń do reżimu. Mieliśmy spotkania właśnie takie w atmosferze tajnej, sensacyjnej, prowadzone z Delcy Rodriguez, która była wtedy wiceprezydentką z Wenezueli. No obecnie, jak wiemy, jest to osoba, która właśnie pełni rządy. Także w wyniku tego, że porozumiała się ze Stanami Zjednoczonymi. No wszystko na to wskazuje, że na chwilę obecną tak to wygląda, ale Hiszpanie spotykali się z Delcy Rodriguez, kiedy ona była na liście sankcyjnej Unii Europejskiej, kiedy nie mogła przyjeżdżać do Unii Europejskiej i takie spotkania w Madrycie, na lotnisku, w strefie tranzytowej się odbywały. Tak było w 2020 roku chociażby, a w 2023 roku już w ogóle Pedro Sanchez spotkał się z Delcy Rodriguez na posiedzeniu, na szczycie Unii Europejskiej ze wspólnotą latynoamerykańską i bardzo przywitał się, no właśnie wychodząc poza ramy protokołu z uśmiechem, z pocałunkami. Więc to rzeczywiście była sytuacja dosyć zaskakująca dla niektórych. No zważywszy na to, że obecnie Stany Zjednoczone podjęły decyzję, żeby tak naprawdę eliminować sojuszników rosyjskich z Ameryki Łacińskiej, z rosyjskich i chińskich. I zaczynając od Wenezueli, no to pod tym względem także Hiszpania jest tutaj na kursie kolizyjnym. Podobnie rzecz wygląda z Kubą. Kuba jest to oczywiście inne państwo, które prowadzi skrajnie antyamerykańską politykę i tutaj mogło liczyć na duże zrozumienie w ostatnich latach ze strony rządu Pedro Sancheza. Nawet teraz Hiszpanie sprzeciwiają się bardzo blokadzie Stanów Zjednoczonych wobec Kuby. Niedawno mieliśmy uchwałę Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu Deputowanych, no, czyli Parlamentu Hiszpańskiego, że Hiszpania się tym sankcjom sprzeciwia. No i wówczas także doszło do spotkania przywódców partii lewicowych z kubańskim ambasadorem w Hiszpanii. Więc rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z bardzo, bardzo ciekawym sojuszem, z państwami rzeczywiście o charakterze bardzo lewicowym, z dyktaturami. I podobnie rzecz się miała także z Iranem i to jest bardzo, bardzo ciekawy element, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Mianowicie okazuje się, że ta dyktatura skrajnie konserwatywna ajatollahów także była w stanie przekonać do swojej linii niektórych lewicowych przywódców hiszpańskich. No taka była zdecydowanie sytuacja z Pablo Iglesiasem, czyli z byłym liderem partii Podemos, który miał swój program nawet w irańskiej telewizji Hispan TV. No i otrzymał także środki finansowe na prowadzenie tej działalności.
Czyli te relacje między Madrytem a Teheranem są nadal takie bardzo dobre?
Trudno powiedzieć, trudno byłoby określić je jako mianem bardzo dobrych. No to jest rzeczywiście dyktatura o charakterze fundamentalistycznym. Pod tym względem Hiszpania rzeczywiście nie miałaby jakichś interesów, no źle by to wyglądało przed opinią publiczną, popierać reżim, który rzeczywiście masowo morduje ludzi i zdecydowanie nie wpisuje się w agendę feministyczną. Natomiast musimy właśnie powiedzieć, że no, koalicjant Pedro Sancheza, czyli partia Podemos, była rzeczywiście przez Iran bardzo wspierana i wspierana finansowo. To są rzeczy powszechnie wiadome w Hiszpanii. To są rzeczy, o których hiszpańskie media informowały. Także zresztą sam Pablo Iglesias, sam lider, założyciel legendarny Podemos, do tego wszystkiego się przyznał. No, jego firma otrzymała 9 milionów euro właśnie z Teheranu. Także Iglesias osobiście otrzymywał środki. No, te środki wiadomo, że były wykorzystywane na prowadzenie kampanii wyborczej przez jego ugrupowanie. A dlaczego takie wsparcie ze strony Iranu? No po to, żeby w świecie latynoskim prowadzić narrację antyamerykańską. No czyli pod tym względem była tutaj zgoda, jeżeli chodzi o cel zarówno Iranu, jak i lewicowych ugrupowań hiszpańskich, na co no, Iglesias później odpowiedział, że geopolityka czasami wymaga po prostu podejmowania różnych sprzecznych decyzji. Więc no, widzimy, że pod tym względem ten konflikt jest rzeczywiście z amerykańsko-hiszpański jest znacznie poważniejszy, bo Hiszpania przez dłuższy czas, przez ostatnie lata, czyli właśnie od czasu, kiedy Pedro Sanchez jest premierem tego kraju, prowadziła politykę o charakterze ewidentnie antyamerykańskim.
No ale co się zadziało teraz, proszę nam wytłumaczyć, bo pamiętamy tę interwencję z czerwca ubiegłego roku i wtedy tutaj wsparcie Hiszpanów było. Nie widzieli oni żadnego naruszania prawa przez amerykańską administrację. A co się zadziało przez te pół roku czy te 7 miesięcy?
No rzeczywiście tym w moim odczuciu kluczowym elementem jest sprawa Wenezueli, ponieważ akcja amerykańska tam zdecydowanie została przeprowadzona perfekcyjnie. Co więcej, wiadomo, że Wenezuela jest z pewnym, no jest państwem, które było w dużym stopniu uzależnione od Kuby, a równocześnie Kubie dostarczało surowców, zwłaszcza ropy. W związku z czym obecnie jest także duże prawdopodobieństwo, że podobną akcję, no, czy jakąkolwiek akcję, również Stany Zjednoczone zdecydują się przeprowadzić wobec reżimu na Kubie. Pod tym względem Pedro Sanchez i w ogóle hiszpańska lewica, no, to są zdecydowanie siły, które się będą temu w miarę swoich możliwości, przynajmniej werbalnie przeciwstawić.
To proszę nam jeszcze opowiedzieć, bo rok 1953 to był ten pakt madrycki, który umożliwił budowę baz w zamian za pomoc dla reżimu generała Franco i znajdują się obecnie w Andaluzji dwie bazy, tak jak pan mówił, w Moron i Morska Rota i część systemu obrony NATO. Powiedzmy nieco więcej o tych bazach. To są duże bazy. Ilu żołnierzy tam stacjonuje? Jaki jest tam sprzęt? Jakbyśmy mogli trochę tak nakreślić, jaka to jest skala?
Proszę pani, jeżeli chodzi o szczegóły z liczby personelu, no to proszę mi wybaczyć, tego pani nie powiem. Natomiast rzeczywiście od 1953 roku, czyli od momentu, kiedy Hiszpania Franco właśnie uzyskała no, pewnego rodzaju przebaczenie za swoją postawę z II wojny światowej ze strony Amerykanów, stała się ważnym sojusznikiem tego państwa w Europie i te bazy miały ogromne znaczenie ze względu na swoje położenie geograficzne, więc one leżą przy właśnie bramie na Morze Śródziemne w okolicach Gibraltaru, więc punkt jest zdecydowanie strategiczny i rzeczywiście Hiszpania pod tym względem no, przez długie dziesięciolecia udzielała Amerykanom istotnej pomocy w związku z tym, a równocześnie dzięki temu generał Franco od lat 50. tak naprawdę wyszedł z izolacji międzynarodowej. No, rzeczywiście obecnie jest to najbardziej wygodny punkt, podczas którego amerykańskie samoloty mogą tankować, zaopatrywać się w paliwo, w powietrzu, tak, w tej bazie Morón de la Frontera. Więc rzeczywiście było to dla Amerykanów komfortowe, natomiast no, nie czarujmy się, są dosyć proste możliwości zmiany tego stanu rzeczy, zastąpienia tych hiszpańskich baz. Zresztą już teraz wiemy, że Amerykanie korzystają tak po prostu z bazy Ramstein, tej najbardziej podstawowej w Europie. Także już rząd portugalski zaoferował także Amerykanom wykorzystanie baz na Azorach. No to są bazy, które Amerykanie także wykorzystują już od II wojny światowej. W związku z czym tutaj Amerykanie rzeczywiście mają spore możliwości manewru. Powiedziałbym, że Hiszpania znacznie mniejsze. No też możemy zwrócić uwagę na fakt, że w ogóle ta współpraca amerykańsko-hiszpańska no była dla Hiszpanii jednak korzystna, a to wynikało z faktu, że po drugiej stronie cieśniny gibraltarskiej jest państwo, które rzeczywiście wyraża pewne pretensje terytorialne wobec Hiszpanii, to jest Maroko. A granica hiszpańska w Afryce Północnej no, nie jest w sumie przez Maroko respektowana. Mamy wiele przypadków naruszenia tej granicy, bo Hiszpania posiada swoje posiadłości w Ceucie i w Melii i drobne wysepki, tak zwane Plazas de Soberania. Więc pod tym względem rzeczywiście Stany Zjednoczone przez długi czas broniły Hiszpanii w tym regionie. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w 2001 roku, kiedy mieliśmy konflikt marokańsko-hiszpański o wyspę Perejil, czyli po polsku Pietruszkę. Niewielka wysepka nie zamieszkała, została zajęta przez Marokańczyków. Wówczas Amerykanie udzielili Hiszpanom poważnej pomocy. Obecnie sytuacja się zaczyna zmieniać, bo Maroko staje się ważnym sojusznikiem amerykańskim w regionie, a Hiszpania ze względu na swoją decyzję
proszę jeszcze powiedzieć, jak te nastroje antynatowskie, czy teraz one się troszeczkę nasiliły jeszcze właśnie w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo słyszymy o tym, że lewicowa partia Podemos dosyć często podnosi ten wątek, a to nabrało teraz gdzieś na sile?
Pośród hiszpańskiej lewicy, pośród sympatyków lewicy, pośród tego elektoratu zdecydowanie tak. To jest niewątpliwie pewien problem, z którym się po prostu trzeba zmierzyć. Zresztą Hiszpania Pedro Sancheza odrzuciła ten plan założenia z paktu kaskiego wydawania 3,5% PKB na zbrojenia. Obecnie wydają, nawet nie wydają 1,5%. W związku z czym pod tym względem rzeczywiście Hiszpania jest państwem, które staje się takim, można powiedzieć, chorym człowiekiem na to. Rzeczywiście z sojusznikiem bardzo, bardzo mało lojalnym, a wynika to rzeczywiście z decyzji rządu, bo opozycja do tego podchodzi już zupełnie inaczej. Opozycja popiera podniesienie wydatków na zbrojenia, popiera zdecydowanie politykę Donalda Trumpa i w ogóle popiera ideę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy opozycja rządziła, to znaczy do roku 2018, to rzeczywiście już wtedy były podjęte decyzje o zwiększeniu wydatków na zbrojenia właśnie do tych 2% PKB. Rząd Pedro Sancheza zmienił tę decyzję. Natomiast obecnie w sondaże dają przewagę jednak ugrupowaniom centroprawicowym. To jest na chwilę obecną to poparcie podchodzi pod 50% łącznie. Więc wygląda na to, że opinia publiczna, aczkolwiek faktycznie krytycznie podchodzi do Stanów Zjednoczonych, do ich polityki, to jednak wydaje się, że poprzez prowadzenie tak radykalnej polityki wobec Stanów Zjednoczonych Pedro Sanchez summa summarum może jednak stracić. Niemniej jednak wydaje się, że liczy, że tutaj ta sytuacja ulegnie
zmianie. I ostatni wątek, bo mamy jeszcze 1,5 minuty. Panie doktorze, relacje pomiędzy Hiszpanią a Izraelem. Wiemy, że premier Hiszpanii wprost nazwał te działania w Strefie Gazy działania izraelskiej armii ludobójstwem. Było także wprowadzone embargo na broń we wrześniu 2025 roku. A jak wygląda to dziś po tych atakach na Iran i po tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie?
No właściwie podobnie. Nic się tutaj nie zmieniło. Do tego jeszcze możemy dodać, że Hiszpania uznała państwo Palestyna. Więc rzeczywiście ta polityka jest konsekwentnie antyizraelska, propalestyńska i pod tym względem faktycznie opinia publiczna rzeczywiście do tego podchodzi właśnie w podobny sposób, to znaczy bardzo krytycznie wobec działań Izraela. W związku z czym, tak jak już mówiłem, wydaje się, że Pedro Sanchez uznał, że grając kartą antyizraelską, także może zyskać wyborczo. Prawica z kolei oskarża Pedro Sancheza właśnie o prowadzenie takiej nierozsądnej polityki, także określając go mianem antysemity. Więc rzeczywiście ta kwestia relacji z Izraelem jest dosyć kontrowersyjna we wzajemnych relacjach. Natomiast rzeczywiście pod tym względem Hiszpania jest jednym, można powiedzieć, z liderów takiej kampanii antyizraelskiej w Europie. No i to rzeczywiście wpisuje się w ten szerszy obraz, to znaczy polityka antyizraelska, proirańska, prowenezuelska,
no ale chyba jednak zbyt dużego poparcia w Unii Europejskiej nie ma.
Nie, to tutaj zdecydowanie nie, nawet taki w sumie bliski sojusznik Hiszpanii, to znaczy Niemcy, w ostatnich dniach kanclerz Merz zdecydowanie zdystansował się od tej polityki hiszpańskiej, nawet
chyba są dosyć osamotnieni, prawda? Chyba są dosyć osamotnieni w tej narracji.
Tak, tak, zdecydowanie i to pokazuje, że Hiszpania rzeczywiście znajduje się w dosyć trudnym położeniu.
Ale z drugiej strony odważne zachowanie, wyjście jednak przed szereg.
Wydaje się, że już Pedro Sanchez w tym momencie ma coraz mniej do stracenia, więc to jest przywódca rządu mniejszościowego. Właśnie cudem, można powiedzieć, uniknął przejścia do opozycji w ostatnich wyborach, cudem utrzymał się przy władzy. Wydaje się, że ten manewr bez jakichś radykalnych kroków już się może nie powtórzyć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan dr Bartosz Kaczorowski, adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.